Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 5 Safar 1446 roku po Hidżri, albo też Nono Augusto, Anno Domini Bis Millesimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, przede wszystkim przypominam, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości. Linki, wszystkie informacje znajdą Państwo w opisie pod odcinkiem. Jak Państwo widzicie, nagrywam w warunkach skrajnie polowych, także przepraszam Państwa bardzo, będzie zła jakość obrazu. Niestety, mam nadzieję, że przynajmniej dźwięk będzie ok, no ale niestety ja nie dysponuję takim przenośnym studiem, będę musiał się dopiero w nie zaopatrzyć, prawda, przede wszystkim w jakieś lampy i jakiś porządny green screen, bo inaczej bez tego to właśnie wygląda to, jak wygląda. No ale dobrze, mam nadzieję, że sobie damy radę, mam nadzieję też, że okoliczności mi tutaj nie będą przerywały co chwila, no ale spróbujemy. W każdym razie wracając, jakby odcinek będzie na pewno krótszy, bo nie dam rady po prostu w tych warunkach nagrywać, bo są naprawdę trudne. Dobrze, Państwo nie widzicie, co jest dookoła mnie, ale w każdym razie to nie jest pustynia, tak? Czy może pustynia trochę, ale nie za bardzo. W każdym razie, no po pierwsze, hejterom wiadomo co w co, prawda? Oni tutaj wypełzną dzisiaj na pewno. Jazda z cenzorami to jest standardowo. No i oczywiście Romani i Te Domum, prawda? I pamiętamy Al-Kilab Tanbahu Al-Kafilat Tasir, prawda? Czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Proszę Państwa, więc zaczynamy oczywiście od pierwszego podstawowego tematu. To jest temat, który chodzi po prostu we wszystkich mediach. Ja doszedłem do wniosku, że chociaż wczoraj opowiadałem trochę o nim, dzisiaj, ponieważ to się wszystko nie skończyło, więc będziemy tę sprawę kontynuować. Mamy bitwę pod Kurskiem, tak? Bitwę o łuki, znaczy wielkie łuki kurskie. Trochę sobie żartuję, ale jest to, jak się okazuje, wydawałoby się, że ta wyprawa jest takim no bardziej rodzajem happeningu, tak, czyli bardziej rodzajem czegoś, co jest przeznaczone dla mediów, ale okazuje się, że zadziałało bardzo mocno na Kreml. Rosjanom się to zdecydowanie nie podoba, w związku z tym bardziej warto trochę to, czy słów kilka przynajmniej o tym opowiedzieć, tak. No więc przede wszystkim, co się dzieje, tak, żebyśmy sobie uporządkowali te informacje, to jest inwazja Ukrainy na Rosję, prawda, na rdzenne terytorium rosyjskie, jest już, ona jest, trwa już trzeci dzień, i zdaje się być no, atakiem bezprecedensowym. Proszę zwrócić uwagę, że po raz pierwszy od naprawdę bardzo dawna wojna została przeniesiona na terytorium samej Rosji. Wojna lądowa, no to tego od dawna nie oglądaliśmy w Europie. Jeżeli chodzi o cele, no to cele, zaraz o nich pospekulujemy, powiemy też, zaraz Państwu przedstawię również, co zachodni eksperci, przede wszystkim rosyjscy o tym sądzą. Nasi są bardzo, bardzo niektórzy entuzjastycznie do tego nastawieni, niewielu sceptycznie, nawet bardziej niż sami, chyba dużo bardziej niż sami Ukraińcy. No ale tak czy inaczej zakłada się, że po pierwsze z całą pewnością to jest coś, co ma podnieść morale. I to oczywiście ten skutek zostanie osiągnięty tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli ta wyprawa nie zakończy się jakąś spektakularną klęską, nie zostanie zlikwidowana na przykład przez Rosjan w ciągu tych, powiedzmy, następnych 24 godzin. Czyli jeżeli się będzie rozwijała tak, jak się rozwija, a na tych mapach wygląda to całkiem imponująco, gdzie te wojska ukraińskie dojechały, no to rzeczywiście to jest coś, co podniesie morale na pewno całego państwa, a też trochę zmieni percepcję i przyciągnie ponownie uwagę świata do Ukrainy, bo trzeba pamiętać, że w tej chwili świat się zajmuje, no właśnie, oprócz igrzyskami, prawda, to zajmuje się również przede wszystkim strefą opatrunku i długo, długo niczym. W związku z tym to jest, no i pojawiło się takie przeświadczenie, że w zasadzie Ukraina przegrywa wojnę, w związku z tym zostawmy o sobie, niech te informacje z Ukrainy pojawiają się tam na czwartej, piątej stronie gazet. No i druga oczywiście, taka już bardziej praktyczne działanie, to jest odciągnięcie rosyjskich zasobów z innych obszarów. Więc na razie odciągane są te wszystkie zasoby rezerwowe, prawda, tam wojska specjalne, jakieś specjalne jednostki FSB i tak dalej, czyli to, co jest taką standardową zapchaj dziurą w Rosji, prawda, w momencie, kiedy gdzieś coś się dzieje. Natomiast sukcesem na pewno będzie to, jeżeli zaczną być przenoszone tam na ten front kurski już jednostki regularne. Czy to jest z wojskowego punktu widzenia w tej chwili zasadne, to ja prawdę rzekłszy nie wiem, natomiast z całą pewnością, jeżeli z punktu widzenia wizerunkowego dla Putina i dla kierownictwa rosyjskiego, no to wszystkie te obrazki, prawda, teraz nie wiem, czy Państwo widzieliście, może rosyjskie telewizje pokazują, no znaczy zakładam, że Państwo mogą na YouTubie albo na Twitterze, tam, gdzie ludzie wrzucają w każdym razie takie filmiki, gdzie właśnie ci ludzie tam narzekają, porzuceni przez państwo, prawda, nieewakuowani, No oni się wszyscy pojawiają w telewizji, telewizje to pokazują rosyjskie, to jest oczywiście niesamowity policzek dla Putina, więc widzieliście Państwo na pewno wczorajszą naradę, gdzie tam jak zwykle Gierasimow, prawda, meldował, że tu w zasadzie już czapkami nakryli i że zostały odcięte, zbombardowane te wojska i w zasadzie to już ich nie ma. No ale rzeczywistość zdaje się na lądzie być zupełnie inna niż jest. Ukraina w tej sprawie zachowuje czy zachowywała do dzisiaj jak na Ukrainę niezwykłe milczenie. Jak Państwo wiecie, Ukraina często ostatnio mówi więcej niż powinna. Ja mówię oczywiście, piję do tej operacji w Mali. Natomiast tutaj nikt, tak jakby w ogóle tego wszystkiego nie było. Co więcej, najwyżsi urzędnicy tutaj pytani przez różne media, tak skorzy jak gdyby zawsze do opowiadań, twierdzili, że odmawiają komentarza. Nawet jeżeli będą całkowicie anonimowi. Więc to jest ciekawostka. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, no jeżeli chodzi o Rosjan znowu, no to Rosjanie z jednej strony w tych oficjalnych komunikatach podają też bardzo skąpe informacje, potępiają właśnie eskalację, potępiają prowokacje i tak dalej. No i generalnie pojawiają się tam właśnie takie informacje, że tam zostały już te jednostki odcięte, że odcięto im linię zaopatrzenia, że zbombardowane, że nie mają ze sobą łączności, no i że w tej chwili jak gdyby trwa operacja czyszczenia tego, tak? No to jest perspektywa rosyjska, ale natomiast z drugiej strony właśnie reporterzy docierają do tych mieszkańców ewakuowanych, którzy opowiadają zupełnie inne opowieści. Co się wydarzyło? Około godziny 8 rano we wtorek siły ukraińskie rozpoczęły atak na południowo-zachodni obwód Kurski w Rosji. Rosja twierdzi, że wysłała tam około 1000 żołnierzy i około 20 kilku pojazdów opancerzonych. To Rosjanie twierdzą, że to są strajkery między innymi oraz kilka czołgów, czy jakąś tam ilość czołgów. Rosja natychmiast oskarżyła Ukraińców o ataki na budynki cywilne, o bezmyślne bombardowania, właśnie obwiniła właśnie o to, że tam dochodzi do jakichś prawie że hekatomby ofiar cywilnych, a z drugiej strony właśnie no jak to może dochodzić, jeżeli przecież sytuacja jest pod kontrolą. No i generalnie wysłała tam posiłki, jak twierdzi, siły powietrzne i artylerię, żeby odeprzeć atak i w samym regionie ogłoszono stan wyjątkowy. Wiadomo, że ze źródeł rosyjskich, że co najmniej 5 cywilów zginęło, 31 zostało rannych od wtorku, prawda, do dzisiaj, czyli do piątku. Rosja ewakuowała również kilka tysięcy osób ze strefy, podczas gdy Ukraina ogłosiła obowiązkową ewakuację około 6 tysięcy osób z obwodu Sumskiego, prawda, czyli tuż za granicą z Kurskiem. No atak generalnie oczywiście jest bezprecedensowy, po pierwsze ze względu na skalę, bo do tej pory były takie ataki przeprowadzone po stronie Kijowa ze strony tego rosyjskiego korpusu ochotniczego Legionu Wolności Rosji, czyli takie, prawda, wjeżdżamy do Rosji i wyzwalamy. No ale to się kończyło, to były klasyczne dywersje i kończyło się tak naprawdę na kilku fotografiach zrobionych tam w jakiejś wsi rosyjskiej i bardzo szybkim końcu tego typu działań, no ale tutaj jest co najmniej 1000 żołnierzy i rzekomo kolejni tam mają być przerzucani. To jest tak, że przypomniano właśnie, że w połowie marca, wtedy kiedy były jeszcze wybory w Rosji, to ukraińskie grupy szturmowe właśnie wielokrotnie wkraczały na terytorium wodą białgorodzkiego. No ale to powiedzmy były wypady tak samo takie nękające, które wracały sobie z powrotem na stronę ukraińską. Co więcej, mamy także po raz pierwszy Amerykanie twierdzą, że w ogóle nie zostali poinformowani o tym ataku. No być może właśnie dlatego się udał, tak? To jest jeszcze jeden aspekt, o którym rzadko mówimy. Że właśnie utrzymanie jego w tajemnicy spowodowało, że właśnie że ten atak nie napotkał praktycznie jakiegoś większego oporu, przynajmniej do wczoraj. I że to jest, i że no można właśnie pokazywać te obrazki w telewizji, jak kolejne tam już kilkanaście miejscowości znajduje się pod kontrolą ukraińską. Oczywiście no można sobie wyobrazić, jak może Ukraina to wykorzystywać politycznie, ale to sobie odpowiem o tym na koniec. No, w tej chwili amerykański ten Instytut Studiów nad Wojną twierdzi, że wojska ukraińskie są około 10 km w głąb Rosji. Te źródła, zarówno już same ukraińskie, jak i rosyjskie, podają mniej więcej 15 km. Co więcej, no nie wiadomo, jaka jest do końca los Sudży. Generalnie największe miasto, no, liczące 5 tysięcy mieszkańców, mniej więcej 8 kilometrów od granicy z Ukrainą. Ukraińcy twierdzą, że miasto zajęli. Zresztą na tych mapach mil blogerów rosyjskich też Sudża jest już zaznaczona jako przynajmniej częściowo pod kontrolą ukraińską. I również te wojska idą, po prostu jadą sobie dalej wzdłuż dróg na północ i na północny wschód. No, tak mniej więcej w kierunku Moskwy, tak? Chociaż nie do końca, bo tam tak droga, nie do końca te drogi prowadzą tak wprost na Moskwę. No, wojska są, zdaje się, to jest około 80-90 km od samego Kurska i jakieś 500 km od samej Moskwy, więc tak, gdyby się posuwali w tym tempie, to za miesiąc już są gdzieś tam na Kremlu. Żartuję sobie oczywiście trochę, bo to przecież nie taki jest cel. I właśnie powstaje pytanie. No pierwsze pytanie, które zadają przede wszystkim amerykańscy i zachodni analitycy, piszą, znaczy co do tego jednego są zgodni. Cele ataku są niejasne. Brak tego oficjalnego komentarza ze strony sił ukraińskich, wczesna faza operacji, nie wiadomo, czy będzie, nie zakończy się spektakularną klęską, także tutaj nie podaje się tego, no ale na razie twierdzi się, że jest to ograniczona operacja i na pewno skutkiem będzie zmniejszenie stabilności rosyjskiej grupy tej, która gdzieś tutaj krąży i próbuje, i czy próbowałaby ewentualnie znowu pójść na Charków. Co do tego nie ma wątpliwości, że po takim, nawet jeżeli zakończonym niepowodzeniem, no właśnie, jeżeli to niepowodzenie zostanie, jeżeli ta grupa ukraińska zostanie zlikwidowana przy pomocy tych posiłków, czy właśnie tych jednostek, czy FSB, czy WDW, czy co tam akurat Rosjanie nie przyślą, no to wiadomo, że oczywiście efekt propagandowy tego będzie słaby. Natomiast w takiej sytuacji, w której ta grupa jednak osiągnie jakiekolwiek sukcesy i nie da się tak szybko zniszczyć, albo właśnie będzie Rosja zmuszona do przerzucenia już jednostek frontowych, to wiadomo, że oczywiście, że to spowoduje zasadnicze zmiany pewnie też w systemie lokalizacji, powiedzmy, wojsk w tym miejscu. No będą musieli Rosjanie zakładać, że druga taka wyprawa może się gdzieś jeszcze zdarzyć, więc będą musieli trochę tych wojsk odciągnąć od frontu i pozostawić sobie właśnie w rezerwie gdzieś w pobliżu granicy, właśnie gdzieś na granicy tego obwodu charkowskiego. To jest pierwsza ciekawostka. No druga to jest tak, że mówi się oczywiście o efekcie psychologicznym, o podniesieniu morale Ukraińców, no, którzy, krótko mówiąc, w tej chwili obserwują raczej serię niepowodzeń, a nie powodzeń, prawda, swojej armii. I również to jest próba też destabilizowania Rosji, chociaż to w bardzo ograniczonym zakresie, no bo gdyby to rzeczywiście było tak, że te wojska by tam gdzieś podeszły pod, załóżmy, Kursk, prawda, Kursk byłby ewakuowany, no tak, to faktycznie, to wtedy w Rosji zaczęłaby się panika. Na razie to jest ewentualnie paniczka na poziomie, powiedzmy, powiatowym, tak, a nie wojewódzkim. No takim kolejnym skutkiem to jest oczywiście pokazanie Rosjanom dokładnie to, czego zakosztowali Ukraińcy. No jeżeli Ukraina została najechana, prawda, przez Rosję, Rosja anektowała jeszcze całe terytoria ukraińskie, no to pokazanie właśnie, że proszę bardzo, my teraz przenosimy wojnę na wasze terytorium i teraz zobaczcie, jak to jest walczyć na własnym terytorium, a nie być, siedzieć sobie przed telewizorami i oglądać inwazję na terytorium nasze. No tym bardziej, że Rosjanie teraz, rosyjskie wojska będą musiały bombardować terytorium Rosji, żeby odeprzeć Ukraińców, a nie tak jak do tej pory cały czas terytorium Ukrainy, więc to okej, okay, to jest jak gdyby psychologicznego punktu widzenia też bardzo, bardzo ważny komunikat. No taki, powiedzmy, taka właśnie wyprawa nękająca, kiedyś to jeszcze byłaby grabieżcza, teraz już nie, właśnie ktoś napisał wczoraj, że bardzo dowcipnie, że po prostu Ukraińcy pojechali odzyskać te skradzione toalety, prawda, przez wojska rosyjskie właśnie i będą wywodzić teraz w drugą stronę to, co tam wymontują. No żartuję, ale oczywiście to jest tak, że pojawiło się też, znaczy to takie zdobycie przewagi i pokazanie, że jednak armia cały czas walczy i jest zdolna nawet do tego typu manewrów, to jest ważny też komunikat, który zostanie wykorzystany prawdopodobnie w kampanii wyborczej amerykańskiej i to jest też sygnał być może dla Donalda Trumpa, że ta niepokonana, bo on ma takie przeświadczenie, nie wiem, czy Państwo słyszeliście, czy nie wiem, czy to jest prawdziwe przeświadczenie, czy To jest po prostu cała wiedza, którą ma na ten temat. No ale w każdym razie powiedział, że proszę bardzo, tutaj Rosja, taki potężny kraj, oni tu pokonali Napoleona, pokonali Hitlera, w związku z tym lepiej z nimi nie zaczynać. To jak na amerykańskiego prezydenta, który ma armię potężniejszą dużo niż rosyjska i przygotowuje tą armię przecież do konfrontacji, no nie z państwami, których tam walczą przy pomocy zaostrzonego awokado, tylko większość tego sprzętu była jednak szykowana na Rosję, no i ewentualnie Chiny. To taka wypowiedź jest, delikatnie mówiąc, niepokojąca również dla samych jego wyborców. No ale dobrze, tak czy inaczej, to jest też pokazanie, prawda, Trumpowi, że proszę bardzo, Ukraina potrafi walczyć, że ten sprzęt nie idzie gdzieś tam do kosza, że potrafi nawet wtargnąć na terytorium Rosji i się tej Rosji nie boi, w przeciwieństwie do Donalda Trumpa, który zdaje się bać. No dobra, w każdym razie to jest jak gdyby pierwszy zestaw informacyjny. I teraz mamy jeszcze drugi, to znaczy co się w ogóle dzieje w tej chwili na frontach. To jest tak, że przede wszystkim wojska rosyjskie, niezależnie od tej wyprawy kurskiej, w tej chwili robią znaczne postępy w pobliżu Torecka, w obwodzie donieckim i generalnie zagrażają kluczowemu szlakowi zaopatrzeniowemu sił ukraińskich. Takie źródła właśnie cytowane między innymi przez ukraińską Prawdę właśnie mówią, że rosyjskie siły próbują okrążyć miasto Toreck. Jeżeli Toreck upadnie, to wtedy Rosja będzie miała dostęp do drogi, krytycznej drogi zaopatrzeniowej, co tak naprawdę potencjalnie da im możliwość przejęcia już całego regionu donieckiego. Tak? Czyli tak naprawdę Rosja jest bliska dzięki temu osiągnięcia, krótko mówiąc, celu tego swojego podstawowego strategicznego nakreślonego przez Putina. No to jest coś, czyli Putin będzie mógł powiedzieć, że praktycznie jeden z podstawowych celów wojennych został osiągnięty. No sam Torecki jest cały czas pod kontrolą Ukrainy, ale jest cały czas permanentnie bombardowany, ostrzeliwany przez artylerię, bombardowany również z powietrza. Drugi kierunek natarcia, ci, którzy się interesują, to pewnie się tutaj nudzą, a ci, którzy nie, to mogą nie wiedzieć, gdzie to jest, więc to niestety potrzebna byłaby do tego mapa, ale siły rosyjskie również nacierają w kierunku Pokrowska. Pokrowski jest kluczowym węzłem logistycznym dla ukraińskich sił na Donbasie oraz kontynuują ofensywę na zachód od miasta. Także w tej chwili Ukraińcy próbowali kontratakować, nie są w stanie powstrzymać rosyjskiego natarcia. Także tutaj jest tak, że Amerykanie komentując to mówią, że ukraińska obrona pęka, a siły rosyjskie osiągają taktyczny sukces i ten sukces taktyczny może pozwolić im kontynuować dalej ofensywę. Teraz jeśli chodzi właśnie o tą nagłą właśnie transgraniczną inwazję, to rzeczywiście ona trochę zachwiała jak gdyby tymi komunikatami hura optymistycznymi ze strony rosyjskiej. Amerykanie twierdzą, że dla nich przynajmniej jedynym rozsądnym wytłumaczeniem tego to jest próba odciągnięcia właśnie wojsk z tego kluczowego odcinka, gdzie w tej chwili Rosjanie, krótko mówiąc, wygrywają. Natomiast wskazują też, że celem Ukrainy może być również zakłócenie działań rosyjskich w obwodzie charkowskim i wzdłuż granicy z Białgorodem. Inny cel, który jest wskazywany przez różnych milblogerów, prawda, i analityków, to jest elektrownia jądrowa Kursk. Ona rzeczywiście mogłaby być, gdyby została zajęta przez siły ukraińskie, to może być użyta do takiego handlu, czyli my wam oddajemy elektrownię jądrową Kurską, wy nam na przykład oddajecie elektrownię jądrową Zaporoże, tak? To jest tak, że ta wojska w tej chwili ukraińskie są około 70 km od tej, lub nawet w tej chwili być może mniej, kiedy Państwo to oglądacie, od tej elektrowni. I tam zresztą rzekomo właśnie Rosjanie koncentrują wokół tej elektrowni różne systemy przeciwlotnicze, co sugeruje, że obawiają się, że Ukraińcy mogą zaatakować z powietrza, może uszkodzić nawet tę elektrownię. Natomiast to, co jest ciekawostką, to już właśnie wyszukałem to akurat w prasie ukraińskiej, oni piszą, że te właśnie zakłady właśnie energetyczne w Kursku, ponieważ praktycznie wszyscy mężczyźni poszli na wojnę, w związku z tym w tej chwili praktycznie jest obiekt jest chroniony, strzeżony i operowany prawie wyłącznie przez kobiety. To taka ciekawostka prawdziwa, nieprawdziwa, ale ładnie brzmi. Także to jest ta wyprawa kurska. Ja się przyglądam z pewnym sceptycyzmem, bo z jednej strony oczywiście to jest super, taka, to trochę przypomina, Państwo być może pamiętacie, w czasie II wojny światowej też nasi, prawda, zajęli jedną wieś na terytorium Prus Wschodnich, prawda, był taki rajd, żeby pokazać, że proszę bardzo, jesteśmy w stanie na ziemi niemieckiej też, na ziemię niemieckie też uderzyć, no ale powiedzmy, wojny to nie zmieniło. Wojny to nie zmieniło losów i propagandowo też nie było to dostatecznie mocne. No teraz zobaczymy. Znaczy, wiecie Państwo, to jest tak, że z jednej strony wydaje się być, że 1000 żołnierzy, nawet gdyby tam 2000 w jakiś sposób dojechał, to jest jednak trochę mało jak na zajęcie Rosji, a z drugiej strony proszę zobaczyć, co zrobił Prigorzyn, tak, że Prigorzyn nam prawie do samej Moskwy dojechał i okazało się, że król jest nagi i że te wojska po drodze niespecjalnie, znaczy nie było poza drogówką, która mogła mu mandat wlepić, prawda, za to, że w transporterze opancerzonym opon nie zmienił na letnie, no to tak w zasadzie to jakby nikt go tam nie zatrzymywał specjalnie, więc to też nie jest tak, że ta Rosja jest potężna i ma tam armię powiedzmy w każdym obwodzie, a i tych rezerw ma trochę, ale jednak nie aż tak dużo, więc zanim one dojadą, to może rzeczywiście ci Ukraińcy coś tam jeszcze więcej zajmą, tak? To już tak w dużym skrócie. No dobrze, proszę Państwa, kończymy ten temat. Ja mówię, no opowiadam o nim, bo wszyscy o nim opowiadają, taki, że on jest dyskutowany, chodzi, więc może Państwa zainteresuje też moja perspektywa. Ja osobiście uważam, że to jest, jeżeli ten ruch ma na celu stworzenie odpowiedniej pozycji negocjacyjnej dla Ukrainy w negocjacjach pokojowych, to jest ruch zasadny. Jeżeli to jest tylko i wyłącznie na zasadzie, a pokażemy światu, że jeszcze kozacko powalczymy z Rosją, tracąc jednocześnie tam no, kluczowe i strategiczne dla tej wojny terytoria, no to jest słabe, tak, bo to jest po prostu wysłanie 1000 żołnierzy na pewną śmierć dla, nie wiem dlaczego, dla 2 nagłówków i później, czy to powiedzmy 3, bo jeszcze będzie, że zakończyła się ta cała wyprawa, więc to jest marnotrawienie po prostu być może sił i środków. No ale to zobaczymy, tak? To niestety jest za wcześnie jeszcze, żeby wyrokować. Nie wiemy, jak się ta sytuacja rozwinie. Aż warunki zwycięstwa, powiedzmy tego... No właśnie, powstaje pytanie, co oni uważają za zwycięstwo? Znaczy, czy zwycięstwem tej operacji jest to, że zaczęto pisać, co prawda cały czas w amerykańskiej prasie, to wczoraj było na pierwszej stronie drobnym druczkiem, teraz już to też pospadało, gdzieś tam daleko, daleko. Są tylko rozważania właśnie, pogroma to robią, tak, to jest jedyna rzecz, no, ale to już nie jest jako news, tylko różne analitycy się teraz wypowiadają. Natomiast z punktu widzenia wojskowego, co to da, czy oni planują właśnie pójść i zająć, no właśnie, tę elektrownię, czy chcą w ogóle pójść na Kursk, prawda, i podtworzyć, nie wiem, bitwę o Wielkie Łuki, czy coś takiego, czy po prostu tylko i wyłącznie pokazać i nie wiadomo co. No to wszystko zależy właśnie od tego, dlatego właśnie te cele nie są ujawniane, bo oni pewnie też, ukraińscy decydenci, będą dostosowywali komunikat do tego, co się wydarzy, tak? Jak przegrają w ciągu następnych 24 godzin, no to powiedzą tak, no tutaj, prawda, próbowaliśmy zwrócić uwagę, tak? Jeżeli zajmą jeszcze jakiś kawałek terytorium i tam na przykład osadzą ten legion rosyjski, czy jak to się tam nie nazywa, który ogłosi jakąś tam niepodległość, albo może wpadną na pomysł, żeby w takim razie ogłosić aneksję do Ukrainy, no coś takiego, prawda, co później da jakiś lewar do negocjacji. No tylko, że ten lewar, gdyby negocjacje rozpoczynały się jutro, to może, jeżeli one się zaczną za parę miesięcy, to już nikt nie będzie pamiętał w ogóle o tym, że oni cokolwiek tam zajęli. No dobra, to zobaczymy. Także sam jestem ciekaw, jak będą władze ukraińskie tłumaczyły właśnie tą wyprawę, czy oni mają w ogóle, czy w ogóle tutaj stoi za tym jakiś pomysł poza jakąś właśnie chęcią pokazania, że też potrafimy. No dobrze, i teraz, proszę Państwa, mamy temat drugi. Temat drugi to jest temat kampanii w Stanach Zjednoczonych. Kampania, w tej chwili już widać, że sztab Republikanów się otrząsnął. Od razu Państwu powiem, że to w trzecim kolejnym sondażu, który jest robiony już w poszczególnych Stanach, cały czas Trump wygrywa. Natomiast tak jak 3 sondaże temu wygrywał mniej więcej 50-60 głosami elektorskimi, już mówimy o wynikach potencjalnych wyborów i liczbie elektorów, których sobie był w stanie pozyskać, to w każdym kolejnym sondażu ta przewaga Trumpa się zmniejsza. tu w tej chwili już do 30 kilku. W związku z tym, co więcej, te rankingi popularności Kamali, te ogólnoamerykańskie, prawda, nie, one niespecjalnie się przekładają potem na wyniki elektorskie. Natomiast rzeczywiście ta Kamala idzie w górę, znaczy tam nawet gdzieniegdzie po 6 punktów przyrosła. W związku z tym, no teraz republikanie się już otrząsnęli, bo mają teraz już do kogo uderzać, tak? Kamale było trudno atakować, no bo ona już jest znana, więc wszystko to, co można było o niej złego powiedzieć, już powiedziano wcześniej. A z drugiej strony wszystkie te argumenty, które były antybajdenowskie, na nią nie działają. Natomiast pojawił się w tej chwili Waltz, i Waltz jest, jak się okazuje, ma tych szkieletów w szafie sporo i się właśnie zajął teraz sztab Trumpa Waltzem i nie wiadomo, czy ten Waltz doda głosów, czy odejmie głosów Kamali, bo tutaj są zdania, są w tej chwili podzielone. W każdym razie to jest tak, że Vance zaatakował bardzo mocno, zresztą nie tylko Vance, bo to już jest cała kampania republikanów, bardzo mocno zaatakowała Waltza i co więcej, ten atak wcale nie jest atakiem takim nieuzasadnionym. Państwa, to jest w tej chwili, ten atak nie jest nieuzasadniony, tylko ten atak rzeczywiście ma podstawy merytoryczne i to może być bardzo, bardzo duże obciążenie w tej chwili dla kampanii Kamali Harris, tym bardziej, że przecież sprawy polityki zagranicznej, wojny, sprawy wojenne w ogóle, weteranów i tak dalej, to jest no, istotny element, krótko mówiąc, kampanii politycznych w tej chwili Stanach Zjednoczonych. Otóż Vance zakwestionował oświadczenie Waltza na temat jego służby wojskowej oraz skrytykował decyzję właśnie Waltza, obecnie gubernatora Minnesoty, o przejście na emeryturę z Gwardii Narodowej w 2005 roku, dosłownie na kilka miesięcy, zanim jego jednostka została przerzucona do Iraku. Co oczywiście sugeruje, że on po prostu stchórzył i uciekł do polityki, a jego koledzy pojechali walczyć i ginąć w Iraku. Więc to jest mniej więcej taki komunikat, no i ten komunikat jest komunikatem no bardzo niefajnym z punktu widzenia kampanii samego Waltza. Podczas kampanii w Detroit Harris rozmawiała z reporterami, odniosła się do właśnie tych ataków na Waltza, powiedziała: słuchajcie, chwalę każdego, kto zgłosił się, aby służyć naszemu krajowi i myślę, że wszyscy powinniśmy to robić. To jest tak, że Hillary Clinton i sekretarz transportu Pete Buttigieg rzucili się właśnie bronić Waltza. Nazwali te ataki nieuzasadnionymi i podobnymi właśnie do wcześniejszej krytyki weteranów wojny w Wietnamie i kandydatów na prezydenta właśnie, czyli Johna Kerry'ego i Johna McCaina. Republikanie właśnie, to Clinton powiedziała, właśnie republikanie powtarzają starą taktykę i próbują oczernić weterana, który jest również demokratą. Te poprawki, które zostały zrobione na stronie biografii Waltza, na stronie kampanii, doprecyzowały, że służył w stopniu starszego sierżanta. Tam było tak, że jego, bo chodziło o to, że on miał tam taki stopień, prawda, który chyba u nas nie występuje, to był ten taki starszy sierżant, tak? On go miał przez chwilę i on pełnił tylko obowiązki, natomiast w stopniu starszego sierżanta przechodził na emeryturę, a nie służył, no krótko mówiąc, Tam zaczęto właśnie, no właśnie, coś, co się wydarzyło. Otóż Waltz był właśnie starszym sierżantem, dowódcą, prawda, czy takim starszym sierżantem, czyli najwyższym rangą, powiedzmy, sierżantem w batalionie artylerii. Potem kilka miesięcy po przejściu na emeryturę został jakby zdegradowany, czyli zabrano mu tamten tytuł dodatkowy i został normalnym starszym sierżantem. Dlaczego? Ponieważ właśnie przedstawiciele Gwardii Narodowej Minnesoty powiedzieli, że Waltz przeszedł na emeryturę przed ukończeniem kursu w Akademii Sierżantów, ten Sergeant Major, prawda, bo to jest o to chodzi, z Armii Stanów Zjednoczonych, oraz nie spełnił też innych wymagań związanych z awansem, czyli on pełnił obowiązki, jak gdyby, ale czy jego ten stopień był tymczasowy, a on podawał go jako, że on właśnie w takim stopniu służył. No więc to jest pierwsza nieścisłość. W związku z tym no, ta właśnie oficjalna biografia Waltza podawała błędnie jego stopień emerytalny, czyli to, w jakim stopniu odchodził na emeryturę. Tutaj oczywiście sztab wyborczy powiedział podczas 24 lat służby, gubernator strzelał, szkolił innych w używaniu broni wojennej niezliczoną ilość razy. Gubernator Walz nigdy nie obraziłby ani nie podważyłby służby żadnego Amerykanina dla tego kraju. W rzeczywistości dziękujemy senatorowi Vanceowi za poświęcenie życia dla naszego kraju. To jest amerykański sposób, prawda? Czyli w ten sposób odpowiedzieli. No, Vance natomiast był żołnierzem piechoty morskiej i udał się do Iraku w 2005 roku na 6-miesięczną turę, ale uwaga, też nie, to, ta jego tura była turą niebojową. No ale on pojechał, prawda, a tamten odszedł na emeryturę, więc tutaj prawie, że go przedstawiają, jakby zdezerterował, tak? Znaczy, taki mniej więcej jest przekaz, plus tam jest jeszcze kwestia odpowiedzialności karnej, bo zdaje się, ja oczywiście nie zacytuję tego przepisu dokładnie, ale w tam amerykańskim kodeksie podawanie się, czy podawanie nieprawdziwych informacji co do właśnie swojego stopnia wojskowego i tak dalej, no jest przestępstwem. W związku z tym republikanie sugerują, że w ogóle powinno się tam wytoczyć jakieś cięższe działa przeciwko Walzowi. No, Walz przypomina się, że był gubernatorem Minnesoty dwukrotnie, dołączył do Gwardii Narodowej w 1981 roku, kiedy miał lat 17. W 2003 roku został wysłany do Włoch jako część batalionu, znaczy jako żołnierz batalionu artylerii polowej. To był batalion, który zapewniał bezpieczeństwo bazom Stanów Zjednoczonych. Potem no, służył do 2005 roku i odszedł, prawda, tam z honorowym zwolnieniem, ale dwa miesiące przed otrzymaniem przez jego jednostkę rozkazu, że wyrusza do Iraku, o czym było wiadomo, że wyruszy. Tak? Więc to jest ten element, który jest znowu podnoszony. Rok 2005 był jednym z najbardziej pracowitych dla Gwardii Narodowej, powiedział generał Steven Blum. Każda jednostka przygotowała się na rozkaz służby w Iraku lub też Afganistanie. W tym czasie członkowie Gwardii w kraju reagowali na misje stanowe, takie jak huragan Katrina na przykład. I to jest tak, że jeżeli dołączyłeś może 20 lat wcześniej, prawdopodobnie dołączyłeś z oczekiwaniem, że prawdopodobnie nie zostaniesz powołany, chyba że nastąpi trzecia wojna światowa. Ale w 2003 roku oczekiwania były takie, prawdopodobnie będę musiał przerwać życie, które prowadzę i po prostu wyjechać na wojnę. Właśnie przypomniano, że oddział ten, w którym Walz służył, opuścił Minnesotę w październiku 2005 roku, udając się najpierw do Camp Shelby w Mississippi, a stamtąd zgodnie z dokumentami Gwardii Narodowej został wysłany do Iraku w marcu 2006 roku. No a właśnie wtedy Walz kandydował do kongresu i został właśnie w 2006 roku wybrany. No to jest też tak, że w tym tygodniu też kampania Harris rozsłała klip z 2018 roku, w którym wypowiada się przeciwko przemocy z użyciem broni palnej. Możemy upewnić się, że broń wojenna, którą nosiłem na wojnie, jest noszona tylko na wojnie. To powiedział właśnie Walz. No ale nie był na tej wojnie i właśnie to jest mu znowu wytknęli, że no, mówi, że był na wojnie, jak na wojnie nie był, więc o którą wojnę miał dokładnie na myśli. No jest tak, więc tutaj jest tak, że oczywiście Vance to skomentował, powiedział, że no, ale Walz nie spędził ani jednego dnia w strefie walk. Dodał, no, kiedy Tim Walz został poproszony przez swój kraj o wyjazd do Iraku, wiecie co zrobił? Wycofał się z armii i pozwolił swojej jednostce pojechać bez niego. No więc to jest tak, że no, oficer, prawda, który znał Walza wtedy, powiedział, Tim Walz służył honorowo i dobrze, no ale wiecie Państwo, honorowo i dobrze, a z drugiej strony to jest tak, to są takie błędy, no, których się w kampanii nie robi, no bo rozumiem jeszcze te jego wcześniejsze, prawda, znaczy to, że on się wycofał w danym momencie, okej, okay. To, że podawał jeszcze na tej swojej stronie internetowej stopień wojskowy, no, który miał przez pewien czas, tylko nie zachował go do końca, czyli nie zachował go później na emeryturze, no dobra, no to podawał najwyższy, jaki pełnił, więc to jest jeszcze, to można to jakoś obronić. No ale później opowiadanie, że nosiłem broń na wojnie, a nie był na wojnie, nie nosił tej broni na wojnie, to już jest słabe, to znaczy to jest trudne do obrony, więc to sprowadza, ale to wiecie Państwo, ale to z drugiej strony sprowadza właśnie dyskusję na taki temat, bo a nie na jakikolwiek inny, więc to jest właśnie najgorsza jest taka sytuacja, w której ktoś, kto jest wzięty, tak jest to trochę to też było z Vance'em na początku, może będzie zresztą też tak dalej, że ktoś, kto jest wzięty do właśnie takiej kampanii po to, żeby wesprzeć listę, prawda, wesprzeć kampanię Harris, żeby dodać głosów, a teraz się trzeba z faceta tłumaczyć. I to I to nie jest tłumaczenie nieuzasadnione. W związku z tym powstaje pytanie właśnie, ale to będziemy mieli odpowiedź pewnie w najbliższych sondażach, czy Waltz dodał cokolwiek Kamali, czy odjął jej, bo może się okazać, że on będzie obciążeniem dla niej, a nie będzie właśnie tym zasobem, który pozwoli jej wygrać. Więc teoretycznie ten jego życiorys wyglądał na obrazku bardzo ładnie, no ale teraz zaczęto w nim grzebać, tak? No dobrze, proszę Państwa, mamy w każdym razie, to odchodzimy sobie już od Stanów Zjednoczonych, przenosimy się w tej chwili na Bliski Wschód. No, tam zawsze, prawda, się coś dzieje. No i mamy sprawę wznowienia rozmów. Proszę Państwa, no wznowienie rozmów pokojowych, tych rozmów na temat zawieszenia broni i wymiany zakładników, to jest temat, to już jest telenowela, tak? Znaczy, jak Państwo widzicie, to jest tak jak samo jak ten obietnicę, że Iran za chwilę uderzy. Za chwilę uderzy, za 24 godziny uderzy, już uderzył, prawda, tydzień temu, nie zauważyliście i tak dalej. I tutaj tak samo mamy z tymi z rozmowami o zawieszeniu broni. Ale no, to, co jest najistotniejszego, jak gdyby w całym tym zestawie, to jest tak, że ponownie spotykają się Katar, Egipt i Stany Zjednoczone. I sobie ustalają zawieszenie broni. No tyle tylko, że zapominają chyba, że one ze sobą nie walczą. Że nie ma tutaj walczących stron. Więc oni się dogadują, a podpisują porozumienie, shake handy, prawda, i tak dalej. Wszyscy rozchodzą się w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Tyle tylko, że pod koniec dnia strony walczące nie akceptują albo w ogóle dowiadują się z gazet o tym, że jakieś porozumienie zostało zawarte. I to już jest po raz kolejny. Znaczy, zrozumiałe jest, dlaczego robią to Amerykanie. Amerykanie robią to dlatego, bo jeżeli udałoby się rzeczywiście za którymś razem, może z zaskoczenia, te strony zmusić do jakiegoś porozumienia, podpisania, no to wtedy oczywiście Biden ogłasza sukces życia, ogłasza w ogóle wielkie zwycięstwo amerykańskiej dyplomacji i to jest coś, co może też bardzo mocno pomóc Kamali Harris w całej tej kampanii. Natomiast no, cały czas każde kolejne ogłoszenie, że to już jest bardzo blisko, potem spotyka się na przykład z ogłoszeniem najczęściej przy Yahoo Natana, który jest, pamiętajcie Państwo, Yahoo Natan jest zdecydowanym przeciwnikiem dealu, jakiegokolwiek dealu. On zrobi wszystko, żeby tego dealu nie było, bo pamiętajmy, że ten deal ma swoje konsekwencje później dalej. To nie jest tylko kwestia wymiany zakładników. Wymiana zakładników, wbrew pozorom, w całym tym dealu to jest tylko jeden z epizodów i to nie najważniejszy. Tam są kolejne epizody dotyczące, no po pierwsze, trwałego zawieszenia broni. Trwałe zawieszenie broni oznacza, że Hamas nie tylko przetrwał, Humus, przepraszam, nie tylko przetrwał, ale co więcej, będzie mógł powiedzieć, że wygrał wojnę. Po drugie, mamy kwestię trwałego pokoju, ustanowienia administracji, rozwiązanie dwupaństwowe gdzieś tam na końcu. No na to się w żaden sposób państwo położone na południe od rzeki Litanii nie chce zgodzić i nie zgodzi. Ale Amerykanie mówią, że nie, to jest wszystko dogadane, prawda? Potem Yahoo Natan robi kwadratowe oczy, wychodzi do mediów, mówi, ale ja się nie zgodziłem, nie rozmawiali z nami. No, pojedziemy sobie znowu, bo Amerykanie tak chcą, ale żadnych obietnic, a nawet jeżeli już się na przykład Humus zgodzi i co więcej, jego właśnie negocjatorzy, bo to zwykle tam jedzie świecić oczami szef Shin Betu i szef Mossadu, oni się godzą na jakiś tam, to znaczy uzgadniają tekst, wszyscy są zadowoleni i wtedy Yahoo Natan przysyła kolejne żądania, które wywalają ten cały stolik i mogą się strony rozejść i znowu rozpocząć negocjacje. To jest standardowa taktyka, natomiast Amerykanie z uporem godnym lepszej sprawy cały czas twierdzą, nie, to Yahoo Natan się zgodził. No to on idzie do mediów, mówi, ale się nie zgodziłem. Wiecie Państwo, to jest taki po prostu kabaret już, taki no surrealizm polityczny, no bo tego inaczej nie można chyba nazwać. Znaczy, czegoś takiego, bo to trudno powiedzieć, to jest nawet wciskanie kitu. To jest po prostu tak, że tak jakby administracja Bidena funkcjonowała w zupełnie innej rzeczywistości, równoległej, gdzie niebo jest cały czas fioletowe, krowy fruwają, tak, a no właśnie, i jeszcze jakieś możemy tam dodać kilka innych z jakiejś nibylandii elementów. Znaczy, tak jakby zupełnie mówili oni, znaczy zrozumiałe, że Biden, tak, bo on może żyć w innej rzeczywistości, natomiast jego administracja idzie za nim po prostu jak w kierunku, stoimy na krawędzi nad przepaścią i śmiało robimy krok do przodu, tak? Więc, no dobrze, ale co się dzieje? To już teraz po tym przydługim wstępie fakty. No więc Katar, Egipt i Stany Zjednoczone, co nie przypomina Państwu stary amerykański dowcip, prawda? Wchodzi Katar, Egipt i Stany Zjednoczone do baru. No to jest czas czysto stand-upowy. Więc Katar, Egipt i Stany Zjednoczone wezwały teraz państwo położone w Palestynie i Humus do wznowienia rozmów w celu osiągnięcia zawieszenia broni w strefie opatrunku. No, ciągłe bombardowanie w tej chwili, to już amerykańskie media też podają, że zginęło prawie 40 tysięcy Palestyńczyków, z czego, jak Państwo wiecie, ponad połowa to są dzieci. No i właśnie to, poza tym jeszcze Stany Zjednoczone obawiają się dalszej eskalacji regionalnej, wiedząc o tym, że jeżeli dojdzie do zawieszenia broni, to dojdzie z automatu do wstrzymania działań przynajmniej przez Hezbollah na północy. Bo tak Hezbollah zapowiedział i nie będzie miał innego wyjścia, tylko tak zrobi. A w związku z tym nagle ta perspektywa udziału Stanów Zjednoczonych w kolejnej wojnie jeszcze przed wyborami znika. Więc to dlatego też dla Amerykanów oczywiście to ten deal też jest z tego punktu widzenia ważny, bo znowu to jest mordercze dla kampanii, gdyby coś takiego się wydarzyło. No we wspólnym oświadczeniu w czwartek trzy kraje wezwały właśnie strony do wznowienia pilnych rozmów. Rozmowy mają się odbyć 15 sierpnia albo w Dosze, prawda, czyli w Doha, w stolicy Kataru, prawda, albo w Kairze, czyli w stolicy Egiptu, w celu zamknięcia wszystkich pozostałych luk i rozpoczęcia wdrażania porozumienia bez dalszej zwłoki. Lub bez dalszych zwłok prędzej, to po pierwsze, a po drugie, jakich luk, tak? Tam są po prostu zasadnicze rozbieżności. No dobrze, ale dalej. Powiedzieli, nadszedł czas na zawarcie porozumienia o zawieszeniu broni i uwolnienia zakładników i więźniów. Pracowaliśmy miesiącami, aby osiągnąć porozumienie ramowe. No i oni wyłącznie pracowali, co do tego nie ma wątpliwości. Proszę Państwa, gdyby Stany Zjednoczone z Katarem i z Egiptem prowadziły wojnę, to one by już się 50 razy dogadały. Natomiast pozostałe strony nie są tym specjalnie zainteresowane. No ale dobrze, mówmy dalej. Pracowaliśmy miesiącami, aby osiągnąć porozumienie ramowe i teraz jest ono na stole, brakuje tylko szczegółów wdrożenia. Od razu powiedzmy sobie, biuro premiera Jahunatana szybko odpowiedziało na wezwanie, oświadczyło, że państwo położone w Palestynie wyśle delegację na rozmowy w przyszłym tygodniu w celu sfinalizowania szczegółów i wdrożenia porozumienia ramowego. Chociaż wiemy o tym, że Humus się nie godzi, zdaje się, na nowe warunki Jahunatana. Przypomnijmy, że do wynegocjowanego już 2 tygodnie temu porozumienia, po pierwsze Jahunatan dodał ileś tam warunków, na które się Humus nie godzi, a co więcej, no w międzyczasie zabił, prawda, głównego negocjatora z drugiej strony. Więc stąd to porozumienie, powiedzmy, nie zostało zawarte te 2 tygodnie temu. No, jeżeli chodzi o Humus, to Humus nie odpowiedział i wspólne oświadczenie pojawiło się po miesiącach nieudanych prób osiągnięcia zawieszenia broni. Co więcej, przypomina amerykańska również prasa, że niedawne zabójstwo Ismaila Hanii w stolicy Iranu, Teheranie, również wywołało pytania w ogóle o perspektywę kontynuowania negocjacji w sprawie zawieszenia broni. Tym bardziej, że Hania był kluczową postacią w rozmowach i bardzo wielu, co dobrze, że amerykańska prasa też to widzi, że dostrzega, czy postrzega jak gdyby to działanie za po prostu próbę storpedowania, czyli to zabójstwo Hanii za próbę storpedowania dokładnie właśnie tych rozmów w sprawie zawieszenia broni. To jest tak, że jeśli chodzi o samą perspektywę, no to mamy tak. Jest, po pierwsze, perspektywa to jest ten atak odwetowy ze strony Iranu lub jego pełnomocników, prawda, czyli jego sojuszników, więc nie wiadomo, co on wywoła i czy w ogóle będzie jakakolwiek przestrzeń do rozmów. Tym bardziej, że nie wiadomo, czy będą negocjatorzy, bo oni są łakomym celem. No, jeżeli już Humus chciałby się bardzo odwinąć, to na przykład mógłby zabić na przykład szefa Mossadu, prawda, czy szefa Shin Betu, którzy jadą na takie właśnie negocjacje i uznać, że, prawda, proszę bardzo, jest to odwet, prawda, krew za krew, tutaj my lidera, tam lidera. No jeżeli chodzi o Jahunatana, to mówiłem już wielokrotnie, że tutaj prawdopodobnie dlatego go nie rozważają, bo wtedy no, taki zamachowiec mógłby jeszcze dostać jakiś medal od państwa izraelskiego, a ludzie by wyszli tańczyć z radości na ulicach, więc to nie jest dobre z punktu widzenia odwetu jako takiego, więc on pewnie nie, natomiast coś takiego się może wydarzyć, więc to jest jak gdyby pierwsza niepewność i ten no, odwet irański i hezbollahowy jednak cały czas gdzieś tam wisi nad głową i z całą pewnością on nie poprawi atmosfery rozmów. Po drugie zresztą wskazuje się, że w tej chwili już państwo położone w Palestynie musi negocjować z Yahya Sinwarem, który jest nowym przywódcą politycznym Hamasu, który jest uważany za nieprzejednanego, który jest autorem 7 października, co do tego nie ma żadnych wątpliwości i że on już wkraczał w te negocjacje parę razy, no wstawiając powiedzmy warunki dodatkowe, którego biuro polityczne Humusu nie stawiało takich warunków, one pochodziły bezpośrednio od niego. No właśnie na przykład to permanentne zawieszenie broni, tam kwestia odbudowy strefy i tak dalej, rzekomo to są jego wsad, więc on jakby nie jest, on jest, może się zgodzić z Yahu Natanem w jednej sprawie, to znaczy też nie jest specjalnie entuzjastą zawieszenia broni. Czyli tak naprawdę największymi są właśnie Katar, Egipt i Stany Zjednoczone i to są najwięksi entuzjaści i najwięksi partyzanci i orędownicy takiego zawieszenia broni. No, pomimo tego w czwartkowym oświadczeniu Katar, Egipt i Stany stwierdziły, że nadszedł czas, żeby natychmiast przynieść ulgę zarówno cierpiącym ludziom w Gazie, jak i cierpiącym zakładnikom i ich rodzinom. Nie ma już czasu do stracenia ani wymówek żadnej ze stron na dalsze zwlekanie. No, oświadczenie zostało podpisane przez Bidena, Sisiego i przez Szejka Taniego, czyli na wysokim szczeblu. Pokazuje się, to oświadczenie pokazuje, krótko mówiąc, że państwa po prostu prowadzące te negocjacje tracą cierpliwość do stron, tak? No bo tak jak mówię, strony nie są zainteresowane, głównie są te właśnie trzy kraje zainteresowane. No, Stany Zjednoczone są też zmuszane do wywierania większej presji z powodu groźby szerszej wojny regionalnej, gdzie one w nieunikniony sposób zostaną w nią wciągnięte. Także one do tej pory negocjowały z pewnym komfortem, w tej chwili już tego komfortu nie mają. I prawdopodobnie strony zostaną przymuszone, żeby wrócić do stołu negocjacyjnego, natomiast czy do tego porozumienia dojdzie, to wszyscy szczerze wątpią, chyba że właśnie te trzy kraje po prostu wymuszą, bo to jest jedyny sposób w tej chwili, proszę Państwa, żeby doszło do tego pokoju i w krótkiej i dłuższej perspektywie tak naprawdę on musi zostać narzucony. Natomiast jedynym państwem, które może narzucić coś państwu położonemu w Palestynie są Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone nie są tego zdolne. No i patrz, prawda, patrz paragraf 22, czyli wracamy do punktu wyjścia. No ale to jest tak, że tutaj wskazuje się, że rzekomo to porozumienie, które teraz leży na stole, to jest dobre porozumienie ramowe, to jest cały czas trzyetapowe porozumienie o zawieszeniu broni, czyli ta podstawowa kanwa się nie zmieniła. Tutaj jest, wskazuje się też, że no ale właśnie, tutaj wielu komentatorów mówi też, że już w tym miejscu byliśmy. Wiele razy administracja Bidena mówiła, że jesteśmy na ostatniej prostej negocjacji i że generalnie jesteśmy w przeddzień podpisania czegoś, co później lądowało w koszu i w ogóle strony zaprzeczały, że widziały taki dokument. Więc sytuację dotyczącą porozumienia pokojowego. 15 sierpnia rozpoczną się rozmowy, więc można się spodziewać, że odwet, prawda, będzie 14, 13, coś takiego, ten irański. W takim razie, żeby, jeżeli strony będą chciały zakłócić te negocjacje. Dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat jest bardzo krótki, ale ciekawy. Otóż Norwegia wzywa przedstawiciela państwa położonego w Palestynie, czyli takiego ambasadora, prawda, czy osobę tam chargé d'affaires, który pełni obowiązki, w związku z decyzją Tel Awiwu o cofnięciu statusu dyplomatycznego norweskich wysłanników do autonomii palestyńskiej. To jest bardzo poważny krok. Pamiętajmy, że porozumienia z Oslo, prawda, stworzyły możliwość wysyłania przedstawicieli dyplomatycznych do autonomii. No ale państwo położone w Palestynie może właśnie przestać uznawać takie osoby za dyplomatów. Konsekwencją tego jest po pierwsze to, że tracą immunitet, po drugie, że przestają być nietykalne, a po trzecie, że zostaną wyrzucone po prostu z autonomii palestyńskiej. I tutaj Norwegia ostrzega, że będzie to miało konsekwencje. Minister spraw zagranicznych Norwegii powiedział, że był zaskoczony oświadczeniem ministra spraw zagranicznych Kaca w czwartek, czwartek. Powiedział, że niedawno wezwałem przedstawiciela państwa położonego w Palestynie do Norwegii. Spotkałem się z nim w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, aby zaprotestować przeciwko tej decyzji. Ministerstwo Humanistyczne, Ministerstwo Spraw Zagranicznych natomiast poinformowało, że cofa status dyplomatyczny 8 norweskim dyplomatom. Kac przytoczył niedawne uznanie przez Norwegię państwa palestyńskiego i poparcie przez Norwegię sprawy w Międzynarodowym Trybunale Karnym, w której rzymscy przywódcy są obarczeni oskarżeniami o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Minister Spraw Zagranicznych Norwegii powiedział: zawsze spodziewaliśmy się reakcji na stanowisko, które wybraliśmy, ale jesteśmy zaskoczeni, że zdecydowali się to zrobić, zwłaszcza teraz. Podczas spotkania z przedstawicielką państwa położonego w Palestynie poprosiłem o wyjaśnienie, nie była w stanie udzielić go na miejscu. W oświadczeniu wydanym wcześniej MSZ Norwegii nazwał decyzję państwa położonego w Palestynie skrajnym działaniem, które będzie miało konsekwencje. Rząd Norwegii rozważa obecnie, jakie inne środki podejmiemy. Norwegia jest i zawsze będzie przyjacielem państwa położonego w Palestynie i jego narodu. Jednocześnie Norwegia jasno wyraża swoją krytykę okupacji terytoriów palestyńskich, sposobu prowadzenia wojny w Strefie Gazy i cierpienia, jakie zadaje ona palestyńskiej ludności cywilnej. I takie mamy w tym momencie gry i zabawy z Norwegami. I uwaga, ja wyczytałem dzisiaj rano w prasie państwa położonego w Palestynie, jest jeszcze niepotwierdzone, czy teraz już może jest potwierdzone, rano to była tylko plotka, że podobno dokładnie jakiś tego typu ruch jest planowany wobec Irlandii. Że również czy zerwanie stosunków dyplomatycznych, czy wydalenie dyplomatów, czy coś podobnego. No dobrze, proszę Państwa, to kończymy sobie teraz na chwilę tylko z rozważaniami dyplomacja europejska versus dyplomacja tamtego kraju i przenosimy się znowu niestety do kwestii odwetu, tak? Ponieważ jest w tej chwili bardzo ciekawe, są materiały publikowane, no bo wiadomo, w oczekiwaniu na atak, prawda, wszyscy spekulują, kiedy ten atak będzie, jaki będzie i tak dalej. No, generalnie można odnieść wrażenie, że ze względu na to, że Iran milczy, trzeba pamiętać, Państwa, w ogóle to, żebyście Państwo też zrozumieli, bo to chyba nie wybrzmiało z moich przynajmniej ust dostatecznie głośno. Ja dzisiaj próbowałem to powiedzieć w radiu dla Ciebie, ale sprytnie, jak tylko zacząłem coś mówić ciekawego, to mi przerwano. No, także nie wiem, ile Państwo w ogóle usłyszeliście, ile nie, ale generalnie wszystkie te rozważania za 24 godziny, za 48, za 72 i tak dalej, to wszystko to są komunikaty albo izraelskie, albo amerykańskie. Tam nie ma komunikatu tego typu irańskiego, ani hezbollahowego. W związku z tym tak naprawdę to są wszystko no, różnego rodzaju spekulacje dziennikarzy, którzy powołują się na anonimowe źródła i anonimowych urzędników. Z tego departamentu anonimowych urzędników, prawda, który Państwo znacie. A w związku z tym one nie mają nic naprawdę albo niewiele wspólnego z tym, co tak naprawdę zrobi Iran. I właśnie ktoś ładnie napisał, ja sobie pożyczę ten tekst, że no to Ajatollah Khamenei czy szejk Nasrallah, to oni będą decydowali o tym, a nie redaktor naczelny Washington Post, prawda, czy Jerusalem Post, bo to tak można odnieść takie wrażenie. Te wszystkie spekulacje teraz dzisiaj, że Hezbollah osobno uderzy, wczoraj, że razem uderzy, zaraz będzie kolejna, prawda, że w ogóle nie uderzy, albo zostanie uderzony, albo, nie wiem, uderzy na coś innego, na przykład, nie wiem, uderzy na Birmę, na przykład Hezbollah. To wszystko to są po prostu wrzutki mniej lub bardziej kontrolowane z prasy amerykańskiej, a ona zwykle czerpie jeszcze pełnymi garściami z prasy z państwa położonego w Palestynie. Tak, także to, żeście Państwo wiedzieli, że te wszystkie ekstrapolacje, znaczy może tam jest gdzieś ziarno prawdy, ale wśród tylu takiego już w tej chwili szumu informacyjnego trudno jest powiedzieć. Znaczy, chyba że Irańczycy sobie mają codziennie tam u Khameneiego taki brief i mówią, dobra, to jakie dzisiaj nam pomysły podrzuca prasa amerykańska? Okej, uderzenie zmasowane przez Huti, trasą Huti. Dobrze, zapisać, tak? Tutaj jakieś tam zabójstwa indywidualne. Okej, ale to już żeśmy rozmawiali wczoraj i tak sobie sprawdzają, tak? Wreszcie, jak ktoś wpadnie na dobry pomysł na Zachodzie, to oni zaakceptują, prawda, i to pójdzie do realizacji. No bo to chyba tak wygląda. W każdym razie jest bardzo ciekawe, są natomiast rozważania dotyczące tego, czym mogą zaatakować i to, czym mogą zaatakować, już Państwa na pewno zainteresuje dużo bardziej niż te kolejne spekulacje, że tam za 24 godziny czy ileś. No więc No więc to jest tak. To, zresztą to w ogóle się określa w tej chwili, że to, że państwo bożone w Palestynie jest otoczone kręgiem ognia. No więc rzeczywiście mamy przynajmniej trzy arsenały, które są do, jak gdyby, które są uwzględniane w tym właśnie kręgu ognia. To jest arsenał Iranu, arsenał Hezbollahu i arsenał Houthi. To jest tak, że są różne środki ataku i również istnieje groźba połączonych uderzeń z wielu frontów, co, jak pisze prasa państwa położonego w Palestynie, wpłynie na zdolność państwa do przechwytywania pocisków i ostrzegania obywateli. Atak irański, jak spekulują, pamiętajcie państwo, że są ich spekulacje, to nie jest źródła irańskie, tak? Atak irański, podobnie jak atak z kwietnia ubiegłego roku, który obejmował użycie dronów, może spotkać się ze wczesnym ostrzeżeniem. Natomiast Hezbollah ma możliwość wystrzelenia bardzo dużej liczby precyzyjnych pocisków, co daje w tej chwili państwu położonemu w Palestynie 60 sekund na ostrzeżenie, czyli pomiędzy syreną a uderzeniem 60 do 90 sekund i twierdzi się właśnie, że to jest największe zagrożenie w ogóle dla państwa położonego w Palestynie i jego systemu obrony powietrznej. To jest tak, że szacuje się, i właśnie to są szacunki już państwa położonego w Palestynie, że obecnie Hezbollah ma 150 tysięcy pocisków i rakiet o różnym zasięgu. Wiele z tej amunicji znajduje się już w pobliżu samych granic państwa położonego w Palestynie. W związku z tym pełne wykorzystanie tych możliwości będzie wyzwaniem dla zdolności państwa położonego w Palestynie, właśnie dla wczesnego ostrzegania, także skutecznego przechwytywania. Jeśli chodzi o rakiety balistyczne i pociski, większość z nich ma krótki zasięg, takich jak na przykład Falak 1. To jest coś, co ma mniej więcej 10 km zasięgu i jest wyposażony w głowicę bojową o masie 500 kg. Ale te rakiety nie są precyzyjnymi pociskami i nie są zdalnie sterowane. A przepraszam, nie Falak 1, tylko rakiety krótkiego zasięgu Burkan. Tamta jest dużo mniejsza, ona ta jest taka katiuszowa. O masie 500 kg to jest Burkan, ale one są właśnie krótkiego zasięgu, ale są wykorzystywane w tej chwili do nękania wojsk przy samej granicy. Poza tym jeszcze Hezbollah posiada dużą liczbę pocisków o większym zasięgu. To jest tak, Zelzal 1 160 km, Zelzal 2 210 km i Fatah 110 nawet do 300 km, w zależności od typu. Większość z nich może dotrzeć do praktycznie większości celów w całym państwie położonym w Palestynie. Są to kolejne nowe wersje precyzyjne, które są dopracowywane przez ostatnie lata i tak twierdzi strona właśnie rzymska. Więc gdyby Hezbollah użył pocisków tej kategorii, państwo położone w Palestynie ma tylko kilka minut na ich lokalizację i przechwycenie. Poza tym jeszcze jednym z atutów uderzeniowych Hezbollahu są pociski przeciwpancerne, właśnie Kornet i Almas, czy Almas, które zabiły, zraniły żołnierzy rzymskich Armii Humanistycznej oraz spowodowały duże szkody w północnych społecznościach państwa położonego w Palestynie. Również wskazuje się, że Hezbollah ma dużą liczbę zdalnie sterowanych dronów kamikadze, które są dokładniejsze, chociaż przynoszą mniejsze ładunki. Zasięg na przykład Shahida 129 może objąć całe terytorium państwa położonego w Palestynie i generalnie od samego początku wojny humanistyczne systemy obrony powietrznej mają wielkie problemy z przechwytywaniem tych pocisków, ale także rakiet oraz trudności ze śledzeniem radarowym, szczególnie w górzystym terenie na północy kraju, gdzie już Hezbollah wie, jak je wystrzeliwać, żeby nie zostały właśnie tam wyśledzone. Jeżeli chodzi o zaopatrywanie grup zbrojnych i milicji na Bliskim Wschodzie, to pomimo tego, że Iran robi to bez przerwy, to jednak jego zdolności technologiczne są, jak wskazuje właśnie te źródła rzymskie, zupełnie inne niż tych milicji. Otóż ma rzeczywiście bardzo precyzyjne i dobrze skonstruowane właśnie drony. No, po pierwsze właśnie te Shahid 129 i Shahid 136, które mają zasięg ponad 2000 km. One osiągają prędkość około 200 km na godzinę, w związku z tym są łatwe do zlokalizowania i przechwycenia, zanim dotrą do państwa położonego w Palestynie. Jeżeli są oczywiście wystrzeliwane, zaznaczmy, z terytorium Iranu, bo z innych terytoriów wiadomo, że to już jest dużo trudniejsze. Co więcej, Iran również przy ostatnim ataku wystrzelił produkowane w kraju, kierowane GPS-em pociski balistyczne z dużym ładunkiem, które mają również, jak twierdzą właśnie analitycy rzymscy, również wydłużony czas ostrzegania wynoszący około 2 godzin. Oczywiście znowu, jeśli wystrzeliwane z terytorium Iranu. W kwietniowym ataku Iran wystrzelił również pociski manewrujące Pawek 351, które dają właśnie krótszy czas ostrzegania i dużo większą precyzję uderzenia. Przypomina się też, że Iran uzbroił liczne milicje na Bliskim Wschodzie, między innymi Kataib, Hezbollah w Iraku i różne organizacje właśnie, różne swoje Hezbollahy, prawda, te różne organizacje w Syrii. Ja kiedyś robiłem cały odcinek, czy nie cały odcinek, ale opowiadałem o tych wszystkich milicjach, to jak już zajrzę do katalogu, to odeślę Państwa, kiedy omawiałem te właśnie wszystkie milicje po kolei, z kim są związane, kierowane i tak dalej. No w każdym razie to jest tak, że wyposażył również Huti, które posiadają duży arsenał na przykład dronów Samad-3, które zostały ostatnio użyte na przykład w ataku na Tel Awiw. To one się wolno poruszają, ale mają duży zasięg, przenoszą stosunkowo niewielki ładunek, ale są w stanie bez problemu dolecieć do państwa położonego w Palestynie, mają zasięg też około 2000 km. Również Huti posiadają rakiety balistyczne, takie jak Haider i Tufan, a także pociski manewrujące podobne do irańskich Pawek 351. Przy czym no, to jest podobnie jak w przypadku Iranu, czyli one długo lecą, więc jest dużo możliwość wczesnego ostrzeżenia i też zestrzelenia ewentualnie ich, zanim osiągną cele. Czego nie ma właśnie w przypadku Libanu. Więc ten Liban jest największym zagrożeniem i generalnie Hezbollah jest wskazywany jako największe potencjalne zagrożenie w tej chwili dla państwa położonego w Palestynie. Proszę Państwa, i to by na dzisiaj było tyle. Mam nadzieję, że Państwa nie zirytowały te warunki, w których w tej chwili nagrywam odcinek i że dało się tego przynajmniej słuchać, bo oglądać to wiem, że niespecjalnie. Przypominam Państwu, że patronem kanału jest firma Casa Playa, która oferuje domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości. No i linki, wszystkie informacje znajdą Państwo w opisie pod odcinkiem. Ja już się z Państwem żegnam. Przypominam jeszcze hejterom wiadomo co w co, jazda z cenzorami, Romanity domum i przede wszystkim przypominam Państwu właśnie wszystkim o wspieraniu tego kanału na Patronite. W dowolny sposób macie Państwo możliwość to robienia też przez YouTube'a, buymeacoffee.com, buycoffee.tu. To tylko i wyłącznie dzięki Państwa wsparciu ten kanał ma szansę funkcjonować i się rozwijać. Ja już się z Państwem żegnam i teraz tak, jeżeli do czegoś dojdzie jeszcze w sobotę lub niedzielę, to oczywiście nagram, choć w warunkach polowych, ale odcinek specjalny. Natomiast jeżeli nie, no to oczywiście, znaczy jeżeli jeden ze scenariuszy, prawda, kreślonych przez redakcję amerykańskich gazet się spełni albo zostanie wybrany przez Teheran, to wtedy nakręcimy odcinek specjalny. Jeżeli nie, to zobaczymy się w poniedziałek już w warunkach, miejmy nadzieję, inshallah, dużo lepszych. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria. 外部势力干涉台湾事务的。 В Европе на свою тактическую ядерную оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.